Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Ryszard Sulenta, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a rozmawia Joanna Stankiewicz.
Dzień dobry, panie dyrektorze.
A dzień dobry państwu, dzień dobry paniom.
Wczoraj doszło do incydentu w biurze posłanki Magdaleny Sroki. Mężczyzna wszedł do tego biura, podał się za rosyjskiego agenta, zostawił pakunek. Okazało się, że tam między innymi zeszyty były. Mężczyzna nie był wcześniej notowany. W ostatnich dniach mieliśmy też do czynienia z fałszywymi alarmami. Mhm. Jak my jako społeczeństwo mamy reagować na takie sytuacje, na takie zgłoszenia? To próby zastraszania czy jakieś niewinne żarty?
Trudno powiedzieć, czy to są próby zastraszania, to są takie kwestie proceduralne, w procedurach, których rozwiązywanie takich spraw w reagowaniu ma zawsze mają służby, czyli w tym przypadku policja. Ja sądzę, że pani poseł na pewno zgłosiła tą informację bezpośrednio na ONA, czyli ogólnopolski numer alarmowy 112 i służby proceduralnie do tego zadziałają. Takich sytuacji mieliśmy niejednokrotnie. To nie jest jakieś nowum. Zmienia się rzeczywistość, zmieniają się ludzie. Mogą być ludzie z jakimś defektem, bo też tacy mogą być. Mogą być ludzie, którzy próbują w ten sposób zwrócić na siebie uwagę, a także różnego rodzaju kwestie ponadpartykularne.
Służby tego oczywiście nie bagatelizują, a czy my w społeczeństwie bagatelizujemy takie sprawy?
Ja myślę, że służby na pewno nie bagatelizują z tego względu, że służby odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne. To po pierwsze. Druga sprawa, mają określone procedury, które muszą być zrealizowane. A najważniejszą kwestią to jest ochrona życia i zdrowia. No w tym przypadku pani poseł ma także immunitet poselski. To jest jeszcze wyższa forma, jeżeli chodzi o ochronę fizyczną w tym przypadku. Ja myślę, że sytuacja, w jakiej się obecnie znajdujemy, czyli tak naprawdę zagrożenia geopolityczne, te, na które powinniśmy zwracać bezpośrednią uwagę, budowanie świadomości, odporności społecznej pod tym względem, powodują to, że ludzie jednak surfują po tych wirtualnych informacjach. Mają bardzo dużo przykładów z różnego rodzaju konfiguracji zewnętrznych, wewnętrznych i chcą to w jakiś sposób wykorzystać. Ja nie znam do końca sprawcy, ale już mogę twierdzić, że sprawca, który przychodzi i przedstawia się, że jest takim, a nie takim agentem, to znaczy, że nie jest to do końca w 100% wiarygodne. No ale na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę, bo dzisiaj to są notatniki, zeszyty. Jutro to może być substancja niewiadomego pochodzenia, a pojutrze to może być coś takiego, że atak fizyczny, oby do tego tak naprawdę nigdy nie doszło.
Panie dyrektorze, chciałam pana zapytać o pożary lasów, bo tej wiosny rzeczywiście tych pożarów jest w całym kraju dosyć sporo, również na Pomorzu, między innymi w powiatach słupskim, w chojnickim. Było chyba tak, że w ciągu tygodnia do 3 takich pożarów doszło. Według Państwowej Straży Pożarnej w tym roku tych pożarów, tych zdarzeń jest 3 razy więcej niż w roku poprzednim. Jest tak sucho, czy brane są pod uwagę także inne scenariusze? No bo to jest zastanawiające, że tych pożarów jest tak dużo.
Domyślam się, pani redaktor, do czego pani zmierza. Ja powiem może proceduralnie, że system zagrożenia pożarowego lasów, a szczególnie w naszym województwie, ale i także w całym kraju, bo nasze województwo to jest 37,2% całego obszaru, gdzie tak naprawdę zajmują lasy. Lasy i bezpieczeństwo i pożar lasów to jest tak naprawdę kwestia i ekonomiczna, i gospodarcza, i ekologiczna. Proszę zauważyć, że to wpływa bezpośrednio na zdarzenia, które mają charakter taki, ja to nazywam, czysto ludzki. czyli związane z działalnością człowieka w 90%. Leśnicy mają doskonały system, jeżeli chodzi o system ochrony pożarowej lasu, bo on się składa z takich trzech punktów, gdzie jest mały, średni i wysoki, ale to jest wszystko związane także z wilgotnością ściółki. I tutaj, jeżeli jest ona poniżej 28%, a takie badania, z tego co wiem, jak rozmawiam z ludźmi z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, są prowadzone praktycznie zawsze o 9 rano przez okres 10 dni. Jeżeli ten procent spada do 10, no to wprowadza się najbardziej rygorystyczny zakaz wstępu do lasu. Te 90% to także jest spowodowane tym, że okresy letnie, a mianowicie tą ściółkę trzeba badać, bo jeżeli jest poniżej 28%, to ona jest sucha jak papier i ona się szybko pali. A proszę zauważyć działalność człowieka. Mamy piromanów, bo mamy takich ludzi, którzy potrafią, nie zastanawiając się, zrobić coś takiego, że ten las zacznie płonąć. Mamy ludzi wywożących śmieci do lasu. To jest szkło, to jest soczewkowanie promieni. Mamy ludzi, którzy nie przestrzegają zasad, a mianowicie 100 metrów od ściany lasu nie wolno palić tak naprawdę żadnych ognisk albo używać otwartego ognia. Są zakazy wjazdu do lasów przy średnim, przy wysokim. Tak naprawdę Regionalna Dyrekcja może zamknąć całkowicie wstęp do lasu i to jest zrozumiałe. Ale także mamy cały system alarmowania, ostrzegania. To już nie są tylko i wyłącznie strażnicy leśni, którzy korzystali z wież. Mamy czujki dymowe, mamy system monitoringu i tak naprawdę to tylko i wyłącznie świadomość i przestrzeganie procedur i zasad. Ja nie ukrywam, bo tutaj mi trudno powiedzieć, są służby od tego, które będą weryfikowały i weryfikują takie każde zdarzenie, ale proszę zauważyć, te 90% antropogoniczne, czyli te czysto ludzkie zachowania, to jest palenie traw, które weszło w naszą, ja bym powiedział, kulturę rolną. To są kwestie wakacji, to są kwestie takiego może nieracjonalnego myślenia, niezachowania, to są wjazdy do lasu, to jest palenie tytoniu, no bo zauważmy, ktoś idzie, zbiera grzyby runoleśne i rzuca je do pałek. On nie wie, czy procent jest powyżej, czy poniżej 28, a to się pali szybko. Zazwyczaj jest tak, to już powiem na koniec, że takie stwierdzenie, które nieraz możemy zauważyć, jak wjeżdżamy na tereny leśne, że las płonie szybko, a rośnie wolno, to nie jest slogan. Gdybyśmy przestrzegali wszystkich zasad, są miejsca wyznaczone do tego, że można stworzyć sobie doskonałe warunki do pikniku, są miejsca wyznaczone rozpalić ognisko, zapalić sobie grilla, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na to pozwalają warunki takie hydrologiczne. Te pomiary, to już na koniec Państwu powiem, one są realizowane od 1 marca do końca października. Także tutaj ja myślę i liczę na rozsądek. Jeżeli jest zakaz, to nie wchodzimy. Jeżeli jest zakaz, to nie wjeżdżamy. Jeżeli jest zakaz, to nie palimy ognia.
No myślę, że jedynym skutecznym rozwiązaniem byłyby chyba wysokie i nieuchronne kary.
Tutaj jestem
tak samo jak na drogach.
Tak, no na drogach to jest szczególnie uciążliwe, tym bardziej, że teraz możemy powiedzieć, że będziemy mieli chyba wyższą kulturę jazdy, chociaż ja codziennie dojeżdżam z Wejherowa do Gdańska, jeżdżę obwodnicą, to mam najlepszy przykład to, co widzę. Ale generalnie teraz te kwestie dotyczące budowy odcinków pomiarowych prędkości, to może spowodują to, jak ludzie zaczną otrzymywać takie skuteczne kary, będzie sankcyjność, że kultura jazdy się zmieni. To samo może być z lasami, tylko proszę zauważyć, żeby sankcjonować takie rzeczy, mimo tego, że są do tego akty prawne, no to jest też potrzebna grupa ludzi. To jest cały system monitoringu, to są kwestie znalezienia człowieka. No przy dużych pożarach na pewno to można sobie na to pozwolić, ale tak jak wcześniej mówiłem, są cztery województwa, które posiadają bardzo duże obszary leśne, ale przy tych województwach jest bardzo dużo osad, są wsie, są gminy, gdzie ludzie od wieków, wieków palili trawy, palili trawę w rowach melioracyjnych i będą palić. No to jest tylko i wyłącznie budowanie świadomości społecznej. Tak jak w bezpieczeństwie nie powinniśmy zamykać się tylko i wyłącznie w tym, co usłyszymy, ale to, co zobaczymy. Wyobraźnia też powinna działać.
Panie dyrektorze, zostawiając troszeczkę ten temat, chciałam pana zapytać, ostatnio nie było takich spektakularnych zgłoszeń, ale jak się zachować na przykład, jak zauważymy gdzieś na łące, na polu dron, który leży bezpański?
Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej to jest ta firma, która odpowiada za bezpieczeństwo w ruchu powietrznym, ale to nie tylko, z tego względu, bo są procedury, można wejść na stronę, dzisiaj są domeny, dzisiaj tak naprawdę żyjemy w cyberprzestrzeni, gdzie informacje możemy uzyskać w każdej chwili i nawet w sytuacji, w której znaleźlibyśmy się skrajnie, jeżeli mamy dostęp do nośnika informacji, a tym bardziej zwykły telefon z wirtualną informacją nam wystarczy. Jeżeli zobaczymy drona, to tutaj mamy trzy opcje. Jeżeli to jest tylko i wyłącznie dron obsługiwany indywidualnie, bo bardzo dużo ludzi kupuje sobie drony, nie zdając sobie sprawy, że w niektórych elementach popełniają wykroczenia, no bo kupiłem sobie dron mały, latający, czterowirnikowy, niech sobie lata, ale tutaj proszę zauważyć, oni stosują pewne rzeczy, które nie do końca są właśnie przez tą agencję dozwolone. Są tereny, są obszary i są miejsca, gdzie nie wolno tak naprawdę stosować takich dronów i tylko i wyłącznie służby są proceduralnie do tego upoważnione, że taką sytuację mogą eliminować. Czyli wystarczy zadzwonić na 112, powiedzieć, że widzimy, czy to jest małe, duże, czy to był tak naprawdę Lancer, czy to był Szachid, no bo mamy drony szpiegowskie, mamy drony bojowe. No, taka sytuacja już na terenie naszego kraju zaistniała, a tym bardziej za wschodnią granicą wojna na Ukrainie pokazuje, że drony to jest nośnik rozwoju technologicznego, ale także bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa. I niech pani zauważy, jeżeli mamy dron szpiegowski przelatujący nad obiektem przykładowo ważnym dla bezpieczeństwa obronności państwa, służby posiadają takie systemy, nawet do 10 kilometrów, gdzie taką bezzałogowy obiekt latający może być wyeliminowany. Ale to służby. Ja nie będę dawał nazw z tego względu, bo ktoś mnie posądzi, że promuje jedną albo drugą firmę. Jeżeli chodzi o indywidualną sprawę, no to wystarczy, no bo jest tak zwane poglądactwo. Ktoś stosuje drony, bo może mu się podoba taka sytuacja, albo ma takie spaczenie. I teraz jest taka kwestia, że wystarczy, że go sfotografujemy, wystarczy, że, bo na pewno operator tego drona będzie stał gdzieś niedaleko i szybko powiadomimy 112. Nie możemy używać i niszczyć tego drona, bo to jest własność indywidualna i tutaj grozi nam z artykułu 150a kodeksu karnego odpowiedzialność za niszczenie cudzego majątku.
Czyli konkludując, 112 jest 112. Najskuteczniejszym.
Tutaj muszę powiedzieć, że wszelkiego rodzaju procedury uruchamia system numeru alarmowego 112.
Panie dyrektorze, czy wciąż zdarzają się zakłócenia sygnałów GPS na Pomorzu?
One były, są i będą i generalnie one są bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o VTS, czyli ruch statków, jeżeli chodzi o to, co mówiłem, Państwa Agencję Żeglugi Powietrznej, lotniska, ale także o system nawigacji, to co myśmy mówili. Dzisiaj drony, posiadając odpowiednie sensory, mogą przelecieć i skonfigurować na przykład całą sieć internetową nad dużym zakładem. Ten, który sprawuje taki system ogólnego zabezpieczenia.
Panie dyrektorze, na koniec jeszcze chciałam pana zapytać, bo miasto Gdańsk rozpoczyna taki wieloletni program bezpłatnych szkoleń z zakresu obrony cywilnej. Czy my potrafimy, pana zdaniem, się zachować w takiej nietypowej sytuacji zagrożenia?
Powiem w ten sposób, że to nie tylko miasto Gdańsk, ale w dniu dzisiejszym o 11 spotykam się z kolegami z Urzędu Marszałkowskiego. Będą przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnej, będzie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Powstała Akademia Ochrony Ludności Obrony Cywilnej, która co miesięcznie z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji co miesiąc będzie organizowała inny cykl szkoleń, czyli od teorii do praktyki. 20 czerwca rozpoczynamy w całym kraju, nie tylko w województwie pomorskim, udzielanie pierwszej pomocy. Jak się ludzie mają zachować. Będą punkty wyznaczone, gdzie będzie można praktycznie przećwiczyć pewne rzeczy przez ratowników. Ja myślę, że to wszystko zależy od chęci, od świadomości, ale także od frekwencji, bo jeżeli chcę się nauczyć, no to muszę pójść i muszę tak naprawdę... Niech pani zauważy, większość ludzi dzisiaj korzysta z tak zwanych poradników wirtualnych, ale poradnik wirtualny jest okej, bo można przykręcić śrubę, można zamontować urządzenie elektryczne, elektroniczne, ale to, co się nauczymy tak naprawdę manualnie i to, co, że przekaże nam to fachowiec, który doskonale wie, gdzie należy założyć ucisk, jak należy oddychać, jakie powinny być opatrunki, to jest bezcenne.
Każdy z nas dostał też poradnik bezpieczeństwa. Ale pewnie większość z nas tak pobieżnie go przyjrzała, odłożyła na półkę.
To jest tak samo, jak rozmawiam z kolegami, którzy na co dzień zajmują się medycyną, są lekarzami, mówią, słuchaj, do mnie już przychodzą pacjenci z gotową procedurą i z gotową receptą, bo doktor Google już powiedział, że to powinno być to albo to. To jest taka sama sytuacja z bezpieczeństwem. My w bezpieczeństwie powinniśmy tylko i wyłącznie być otwarci, to po pierwsze, a po drugie słuchać fachowców. Są eksperci. Ja nie mówię, że każdy człowiek wypowiadający się na temat bezpieczeństwa jest stuprocentowym ekspertem. Ja korzystam z konferencji niektórych, gdzie widzę na przykład ekstra specjalistów, bo warto ich posłuchać i warto pójść. A jeżeli to są ludzie, którzy tylko i wyłącznie mają mniemanie, że są ekspertami, no to zostawiam to im samym sobie, niech spojrzą w lustro.
Najważniejsza jest praktyka i te szkolenia.
Dokładnie o to chodzi.
Polecamy jak najbardziej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Gość Radia Gdańsk.